Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, na kontynuację tematu z telewizji Trwam z godziny 18.15. Elektrownie wiatrowe zagrożeniem dla rozwoju wsi polskiej. Na ten temat chcieliśmy rozmawiać. Były też telefony od naszych telewizorów, teraz też będą na pewno od naszych słuchaczy. Ale jeszcze wcześniej tytułem wstępu i podsumowania tamtej części naszych rozmów bardzo serdecznie pragnę zaprosić naszych gości, którzy są obecni już w studio. Przypomnę nazwiska. Pani poseł Małgorzata Sadurska, witamy serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Witamy. Pani Hanna Szumińska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pozytywna Energia.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I panowie, tutaj pan Marian Daszyk.
Szczęść Boże.
Pan Mirosław Telega.
Szczęść Boże.
Piotr Kurowski.
Szczęść Boże.
I ten temat ogólnie chcemy zapowiedzieć już: elektrownie wiatrowe zagrożeniem dla rozwoju wsi polskiej. Do jakichś wniosków już żeśmy doszli wspólnie. Teraz na początku na pewno warto przedstawić jeszcze te myśli naszym słuchaczom, którzy teraz może rozpoczęli słuchanie Radia Maryja i czekają z uwagą na ten temat. Bardzo prosimy pani poseł jako pierwsza z tej strony.
No tak, elektrownie wiatrowe, sytuowanie ich w naszych miejscowościach, gminach, z których pochodzimy, jest to problem nie tylko poszczególnych miejscowości, to jest problem całej Polski. Dostąpiła nas jakaś ogromna plaga, w ten sposób można to określić, że elektrownie wiatrowe są sytuowane w gminach na pograniczu prawa z pogwałceniem takich praw rolników, z naruszeniem zasad ich ochrony. I w całej Polsce już od dłuższego czasu, od kilku lat, ludzie protestują, jednoczą się w różne stowarzyszenia i protestują przeciwko tym wszystkim zagrożeniom, jakie niesie za sobą bliskie sytuowanie elektrowni wiatrowych wokół, przy ich domach. Bo tak się przyjęło, że elektrownie wiatrowe się ładnie kojarzą z kręcącymi się wiatrakami, z pozytywną, zieloną energią, z czymś dobrym. Natomiast tak naprawdę to jest tylko taka otoczka wizualna, bo to, co elektrownie wiatrowe, ja specjalnie nie używam słowa wiatrak, bo wiatrak to jest bardzo pozytywne, bardzo takie miłe określenie. Ja o tym, co jest stawiane wokół naszych domów, mówię elektrownie wiatrowe, siłownie wiatrowe. Niesie to ogromne zagrożenia, bo od dłuższego czasu nasze miejscowości, nasze samorządy są atakowane przez lobbystów, przez firmy, które takie elektrownie stawiają, i nasi samorządowcy są zachęcani różnego rodzaju pokusami, różnego rodzaju obietnicami niesamowitych dochodów, po to tylko, żeby taka firma deweloperska stawiająca wiatraki mogła wejść na teren gminy. A proszę Państwa, może na początku, bo chyba o tym tak do końca nie mówiliśmy w pierwszej części naszej dyskusji, należy powiedzieć, dlaczego te firmy tak atakują Polskę. A mianowicie Polska podpisała pakiet klimatyczno-energetyczny, na podstawie którego do 2020 roku jesteśmy zobowiązani, żeby w ogólnym bilansie energetycznym naszego kraju 15% stanowił udział energii odnawialnej. Tylko że nie mówi się tego głośno, że rząd polski przewidział, żeby w tych 15% energii odnawialnej 90% była to energia pochodząca z elektrowni wiatrowych. Więc na inne rodzaje, na inne źródła energii odnawialnej, jak na przykład geotermia, z którą mamy do czynienia również w Toruniu, przecież jesteśmy w Toruniu, solary, fotowoltanika, po prostu nie będzie już miejsca, a też trzeba powiedzieć, że nasze linie przesyłowe nie wytrzymają tej energii produkowanej z wiatraków. Dodatkowo rząd polski prowadzi różnego rodzaju zachęty, które przyciągają inwestorów stawiających elektrownie wiatrowe. Między innymi Polska jest krajem, który najwięcej płaci za wyprodukowanie tej energii wiatrowej. To tak dla porównania, to można wyczytać na stronach Ministerstwa Gospodarki, że za jedną megawattogodzinę w Niemczech jest płacone 19 euro, w Polsce jest płacone 112 euro, i stąd ten wielki wielki napór tych różnego rodzaju inwestorów, głównie czy przede wszystkim inwestorów zagranicznych, którzy po prostu w Polsce zwietrzyli idealny interes do tego, żeby zarabiać pieniądze. A polska wieś, polski rolnik na tym traci. Dlaczego traci polska wieś? No bo przede wszystkim tam, gdzie są wiatraki, tam spada cena wartości nieruchomości. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że o tym będziemy, ja tylko tak powiem skrótowo, myślę, że w dalszej części państwo w studio to będą rozwijali. Część produkcji rolnej jest wyłączana z upraw, tak? Między innymi kukurydza czy rzepak, uprawy bardzo popularne na Lubelszczyźnie w moim okręgu wyborczym, są po prostu wyłączane z upraw, dlatego że kukurydza czy rzepak przyciągają owady, owady przyciągają ptaki, naturalny łańcuch, który się wytwarza, a ptaki to powodują awaryjność, uszkodzenia elektrowni wiatrowych. Druga rzecz, dlaczego na tym ubożeje polska wieś i polski rolnik? Pomijam w ogóle cały aspekt krajobrazowy tego, że nie jest w Polsce ratyfikowana i podpisana, dyrektywa krajobrazowa, która by na pewno pomogła w jakiś tam sposób te problemy rozwiązywać, ale również polski rolnik traci dlatego, że są podpisywane bardzo złe, bardzo niekorzystne umowy, które w żaden sposób nie chronią go na przyszłość. Umowy, które działają wręcz na jego szkodę, a które pomagają firmie, która buduje elektrownie wiatrowe. Do tego jeszcze tracą samorządy, bo z jednej strony gminy są namawiane do tego, radni są namawiani do tego, żeby inwestować w elektrownie wiatrowe, żeby zgadzać się na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Są mamione ogromnymi pieniędzmi, które do gminy mają przyjść, a tak naprawdę to gmina na tym interesie, powiem w cudzysłowie, może kolokwialnie, może stracić, bo podatek od nieruchomości, który ma otrzymać 2% podatek, to jest tylko od stopy i od masztu, a tak naprawdę kosztochłonną i bardzo kosztowną częścią elektrowni wiatrowej jest turbina i całe oprzyrządowanie, a nie ten maszt czy stopa. To jest tylko 20% całej wartości elektrowni. A z drugiej strony gmina, nawet jeżeli podniesie coś swoje dochody, może stracić janosikowe, czyli tą subwencję wyrównawczą. Więc bilans wychodzi albo na zero, albo na minus.
Pani poseł Małgorzata Sadurska, jest też pani Hanna Szumińska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pozytywna Energia, i potem już nasi goście, panowie, każdy będzie chciał tutaj dopowiedzieć i tytułem wstępu też przedstawić ten problem. Bardzo prosimy, pani Hanno.
Odbieraliśmy w przerwie pomiędzy występem w radio a w telewizji telefony. Nasi koledzy, którzy protestują, zwrócili uwagę na jedną rzecz, którą prosili, żebyśmy powtórzyli raz jeszcze spokojnie, dobitnie i do znudzenia. Chodzi o to, że farmy wiatrowe to jest biznes, którego koszty poniesiemy my wszyscy. To my zapłacimy za farmy wiatrowe, za modernizację sieci energetycznej, za certyfikaty. Za wszystko zapłacimy w rachunkach za prąd, które będą coraz wyższe. My poniesiemy koszty związane z utratą wartości nieruchomości. To my będziemy płacić obniżeniem jakości życia za to, że farmy wiatrowe powstaną. To my będziemy patrzeć na wiatraki, to my będziemy słuchać szumu, to nam będą szkodzić infradźwięki, to my będziemy narażeni na permanentny hałas, zaburzenie snu i wszystkie niedogodności zdrowotne z tym związane. Wiatraki mogą spowodować nieodwracalne zmiany w środowisku, za co też będziemy odpowiedzialni, jeżeli dopuścimy do ich posadowienia w niewłaściwy sposób.
A więc to takie dopowiedzenie pani Hanna Szumińska i prosimy bardzo, panowie, nasi goście, pan Piotr Kurowski.
Chciałbym dopowiedzieć jeszcze do wypowiedzi pani poseł i koleżanki, jakie zagrożenia dla rozwoju wsi polskiej związane właśnie z elektrowniami wiatrowymi. Proszę państwa, drodzy słuchacze, już nasza organizacja, nasze właśnie zrzeszanie się staramy się i pomagamy właśnie i w wielu gminach. Wiem, że protestujący mieszkańcy polskiej wsi składają wnioski o odszkodowania odnośnie z tego tytułu, że mają powstać tam właśnie te elektrownie wiatrowe, odszkodowania, które będą w jakiś sposób równoważyły te koszty spadku wartości gruntów, spadku wartości ich domów, ograniczenia występują też i w zabudowie. Przykład powiat przasnycki, gmina Czernice Borowe, młode małżeństwo, wyspecjalizowane gospodarstwo, nastawili się na hodowlę krów i nie będą mogli na przykład uprawiać kukurydzy, gdzie kukurydza jest jedną z głównych pasz. Nie będą mogli postawić silosu na zboże, dlatego że w bezpośrednim sąsiedztwie, w odległości mniejszej niż 500 metrów od ich gospodarstwa, będzie stał wiatrak. Wiatraki są lokalizowane na gruntach rolnych. Nieważne, czy to jest pierwsza klasa ziemi, druga, czy trzecia. Wiadomym jest, że te grunty będą ubożały. Rolnicy, którzy wydzierżawiają tą ziemię pod wiatraki, będą musieli po prostu uzależnieni są i oni muszą z właścicielami tych elektrowni wiatrowych po prostu ustalać, jakie będą tam uprawy. Jest to olbrzymie zagrożenie. Przekupywani są sołtysi, radni, wójtowie. Drugi na przykład taki przypadek. Powiat płocki w odległości około gdzieś chyba 500 metrów od szkoły będzie pierwszy wiatrak. Ma tam powstać około chyba 7 wiatraków. Szkoła z tego tytułu dostała pianino. No i wiele takich właśnie. Jest to olbrzymie zagrożenie.
Czyli konsekwencje będą odczuwalne za jakiś czas, nie od razu.
Tak,
natomiast teraz się mami jakimiś, prawda, przywilejami, mami się jakimiś prezentami, które są w ogóle nieproporcjonalne do tego, co jakie będą straty, tak powiedzmy sobie szczerze. No i ci lobbyści krążą. Tutaj o tym mówiliśmy. Też chyba pan Mirosław Talaga zwrócił uwagę, Telega, przepraszam, na to, że jakoś się antagonizuje też miejscowości, prawda, wioski, wsie czy małe miasteczka, bo gdzieś tą kartą przetargową jest ten właśnie wiatrak, czy to te fermy wiatraczne i w ten sposób też społeczeństwo jest dzielone.
Dokładnie, ojcze, ta filozofia dzieli rządź, ona jest tutaj przekleństwem, jeśli chodzi o lokalne wspólnoty. Atomizuje się te wspólnoty w sposób niesłychany i porażający. Natomiast ja bym chciał dopowiedzieć, jeżeli chodzi o aspekty zdrowotne, tylko zasygnalizuję trzy takie rzeczy, które są jakby bardzo aktualne. To jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Zdrowia Publicznego z 27 lutego 2012 roku. Polecam tą lekturę. Jest opinia Ligi Walki z Hałasem. Stanowisko z 29 stycznia 2013 i przede wszystkim bardzo taka ciepła analiza, ciepła w sensie publikacji. To jest publikacja pani profesor dr inżynier Barbary Lebiedowskiej, niezależnego eksperta Komisji Europejskiej do spraw akustyki środowiska. Pani profesor w swojej rozprawie krótkiej, ale bardzo merytorycznej, krótkiej, bo kilkustronicowej, po prostu powala ludzi i ekspertów z tego lobby wiatrowego, jeżeli chodzi o raporty oddziaływania inwestycji na środowisko. Trzeba sobie powiedzieć jasno, na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma norm prawnych, jeśli idzie o emisję hałasu. I te wszystkie działania są bezprawne. Taka jest opinia i stanowisko pani profesor. Natomiast ja chciałbym powtórzyć to, co powiedziałem w telewizji. Poza tym, że lokalne wspólnoty, konkretnie ludzie, powinni bronić swoich małych ojczyzn, to zachęcam gorąco i apeluję o korzystanie z instrumentów prawa. Takim kluczem do skutecznej walki z farmami wiatrowymi, a właściwie z tą patologią, która się szerzy, jest kilka uregulowań prawnych. Jest to ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 roku z nowelizacjami, ustawa z 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, ustawa z 27 marca 2003, to jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz ustawa z 6 września 2001 roku, to jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Do tego wszystkiego dodajmy jeszcze taki dokument, który jest wytwarzany i funkcjonuje w każdej gminie, czyli statut gminy, regulamin pracy gminy jako takiej. Nie ma dokumentów, powiedzmy to sobie wyraźnie, nie ma dokumentów w obrocie prawnym, formalno-prawnym, publicznym, jeśli idzie o gminę, które nie byłyby jawne. Wszystkie te dokumenty są dokumentami jawnymi. Każda osoba zainteresowana wglądem, dostępem do takich dokumentów ma takie prawo. I apeluję i zachęcam, korzystajmy z tego prawa. Techniczne dopowiedzenie w każdym wystąpieniu do wójta, przede wszystkim burmistrza, rady gminy, powołujmy się na dwa zapisy. Artykuł 11b ustawy z 8 marca 1990 roku oraz artykuł 12 kodeksu postępowania administracyjnego 14 czerwca 1960 roku. Powołując się na te zapisy norm prawnych, mamy po prostu oręż, którym powinniśmy w korespondencji z władzami samorządowymi i każdą instytucją wymagać i egzekwować porządek prawny.
Dziękuję bardzo. Jeszcze to powiedzenie zakryje też jeszcze pewnie zdanie państwa, naszych tutaj gości w studiu. Pan Marian Daszyk, słuchamy.
Szanowni radiosłuchacze, ja tak podsumowując tą pierwszą rundę, chciałbym wpierw powiedzieć o naszej stronie, z której można zaczerpnąć bardzo dużo informacji na ten temat. Jest to, ta strona nazywa się stopwiatrakom.eu i chcę też powiedzieć coś o twórcy tej strony. Zwykły, tak jak my, obywatel naszej ukochanej Polski, który wybudował sobie dom, akurat ma chore dziecko i dowiedział się, że na wsi sobie wybudował ten dom i dowiedział się, że właśnie w pobliżu jego domu ma powstać farma wiatrowa. To jest w Margoninie. I on w tym... No oczywiście, próbując bronić się i swoją rodzinę przed tą elektrownią, świadomy czym to jest, próbując różnych sposobów, również założył elektrownię założył tą stronę przeciwko elektrowniom wiatrowym. Przegrał tą walkę osobiście, wyprowadził się, mieszka w Niemczech, ale prowadzi tą stronę dalej, żeby pomagać innym. Dlatego stąd chcę serdecznie pozdrowić Jacka i jego rodzinę. Jacku, trzymaj się i dziękujemy za to, co robisz dla nas. Chciałbym też kilka słów powiedzieć o tych wiatrakach, o tych parkach wiatrowych, jak to ci przedstawiciele, deweloperzy na spotkaniach z mieszkańcami nas informują. Więc ten wiatraczek to jest w wysokości 150 metrów. To jest budowla, która waży ponad 300 ton. Sam fundament pod tą budowlę to jest 2,5 tysiąca ton żelbetonu. Koszt tej inwestycji to jest wraz z infrastrukturą 16 milionów złotych, taki wiatrak 2-megawatowy, jeden wiatrak. Prędkość śmigła, które się kręci, to jest 160-200 km na godzinę na końcu tego śmigła i w związku z tym, z tą pracą jest ten hałas i jest ten hałas również niskiej częstotliwości, infradźwięki i w związku z tym to wszystko powoduje, że ten wiatraczek oddziaływuje tak na otoczenie, że w promieniu 500 metrów już praktycznie wobec obowiązującego prawa nie można nic budować. Samorząd powinien wyłączyć te tereny z możliwości jakiejkolwiek, stają się bezużyteczne. Oczywiście dokonuje się to bez odszkodowań, a więc czysta bolszewia, a wartość gruntów, wartość nieruchomości leci w promieniu kilku kilometrów. I stąd te nasze postulaty, aby, to jest pierwszy minimalny postulat, aby oddalić tą elektrownię przynajmniej na 3 kilometry. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe, to jest nieprawdopodobne nieporozumienie. Od 3,5 roku zajmuję się tą sprawą i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. Wielki przekręt, mega przekręt, ekologiczny, zdrowotny, ekonomiczny i medialny. I
no właśnie, mega przekręt, a co na to rządzący państwem, prawda? Pani poseł, kto ustanawia prawo, kto go pilnuje, kto go strzeże. Tu ciekawa właśnie myśl pana Mariana Daszyka, jak to wygląda w ustawach.
Ojcze, na pytanie na temat jakości prawa i kto ustanawia prawo i kto go strzeże, chciałabym, aż samo się nasuwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę elektrownie wiatrowe, sama się nasuwa odpowiedź, że tu jednak nie parlament, nie rząd, tylko lobbyści. No to właśnie po prostu taka pierwsza myśl, która mi przeszła przez głowę. Ale to jest właśnie patologia. Ale ojcze, z tym, z czym mamy do czynienia w przypadku wiatraków, w przypadku elektrowni wiatrowych, to mamy do czynienia z jedną wielką patologią. I to patologią na każdym szczeblu. Po pierwsze, dlaczego mówię o patologii? Dlatego, że w przypadku usytuowania elektrowni wiatrowych nie ma prawnie uregulowanej odległości, w jakiej można usytuować ten wiatrak, tą elektrownię, tą siłownię od domu. To powoduje kolejne patologie, czyli po prostu wolne amerykanki, które sobie robią wójtowie w poszczególnych gminach. Mamy informacje z całej Polski, że to nie jest 500 metrów średnio przyjęte w Polsce, bo tak średnio się przyjmuje, ale to jest 280, a taki najbardziej skrajny przypadek najbliżej ulokowanej siłowni wiatrowej od zabudowań to jest 86 metrów, czyli praktycznie za płotem. Dlatego, żeby w jakiś sposób ten problem rozwiązać, żeby doprowadzić do tego, żeby nie było naginane prawo, łamane prawo, żeby ludzie nie byli narażeni na negatywne oddziaływanie wiatraków na ich elektrowni wiatrowych, na ich zdrowie. Tutaj pan Marian mówił o tych hałasie, infradźwiękach, ale przede wszystkim za tym hałasem, infradźwiękami, efektem cienia, efektem disco idą takie poszczególne schorzenia, idą poszczególne dolegliwości, uciążliwości, z którymi się zderzają ludzie, którzy mieszkają w okolicach tych elektrowni wiatrowych. I wychodząc naprzeciw temu, żeby ograniczyć tą patologię, złożyliśmy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i prawo o planowaniu i zagospodarowaniu, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ustawy, którego posłem wnioskodawcą w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości jest pani poseł Anna Zalewska. I ta ustawa, ten projekt ustawy ma jeden cel. Określić przede wszystkim, bo tam są jeszcze inne rzeczy zapisane, ale przede wszystkim określić odległość, strefę ochronną, w jakiej nie można usytuować wiatrak przy zabudowaniach. W tej ustawie określiliśmy to na 3 kilometry, a te 3 kilometry to nie jest po prostu odległość wyssana z palca, czy tak wymyślona sobie. O tym mówią opinie, ekspertyzy naukowców. O tym między innymi również mówi ekspertyza, którą przytaczał pan Mirosław, ekspertyza Ministerstwa Zdrowia z 2012 roku z lutego, w której wprost jest napisane, że odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań, żeby nie oddziaływała negatywnie na człowieka, musi być minimum od 2 do 4 kilometrów w zależności od ukształtowania terenu. Więc mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, ich komfort, chcemy wprowadzić do systemu prawnego tą odległość 3 kilometrów. w najbliższym czasie, w najbliższą środę tym projektem ustawy będą zajmowały się dwie sejmowe komisje. Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego. Samorządu terytorialnego. Bardzo bym chciała wierzyć, że te rozwiązania znajdą akceptację wśród posłów, natomiast też znam uwarunkowania ze swojego okręgu wyborczego, z Lubelszczyzny, że sprawa wiatraków to nie jest tylko sprawa zarobienia pieniędzy, ekonomii, tak, bo to wiadomo, że tak nie jest, to też idą przesłanki i oddziaływują na to różne przesłanki polityczne. I obawiam się, że tutaj szczególnie przez Polskie Stronnictwo Ludowe będzie to bardzo mocno blokowane, dlatego zachęcam radiosłuchaczy o to, żeby uczulali swoich posłów, niezależnie od opcji politycznej, posłów, którzy są z tych terenów, gdzie ludzie cierpią z tego tytułu, że albo już mają te wiatraki, albo są planowane, żeby po prostu lobbowali, tak? Żeby po prostu wymagali na posłach większej aktywności, żeby wymagali tego, żeby prawo zostało dobrze zmienione.
Pani poseł, dopowiedzmy, że na dzień dzisiejszy jedynym, podkreślam, jedynym kryterium, które stanowi o odległości, o lokalizacji konkretnego wiatraka, jest kryterium emisji hałasu.
500 metrów, norma hałasowa.
Nie ma takiej normy, dlatego te wiatraki mogą stawać
bliżej,
tak? Czyli jeszcze raz, do wszystkich osób, które próbują walczyć z tym problemem, żeby już nie zmagały się i nie traciły energii na walkę z tą materią w ten sposób, że postulujemy odsunięcie tych wiatraków, to znaczy proceduralnie, tak? Jedynym kryterium prawnym na dzisiaj jest kryterium emisji hałasu 40 decybeli nocą i 45 decybeli w ciągu dnia. To kryterium jest stosowane wszędzie, aczkolwiek tak jak pisze pani profesor Lebiadowska, jest to bezprawie, ponieważ takiego prawa i takiej normy prawnej na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma.
Ale utarło się w społeczeństwie i to się utarło zwyczajowo i to jest wykorzystywane przez lobbystów, tak, którzy mówią, że dlaczego na takiej odległości proponują w danej gminie usytuowanie elektrowni wiatrowych. Dlatego my uważamy, i tutaj zaraz oddam głos pani Hannie, która powie o inicjatywie obywatelskiej, bo koniecznie do polskiego prawa, żeby rozwiązać te problemy, z którymi się spotykamy na co dzień, musi być wprowadzona odległość usytuowania wiatraka od zabudowań. Tego, czego nie ma, my to musimy wprowadzić.
Dokładnie. Istnieją regulacje dotyczące odległości wiatraka od drogi, od lasu, od jeziora.
Od Natura 2000.
Natomiast nie ma rzeczy, która wydawałaby się podstawowa. Określenia sztywnej odległości siłowni wiatrowej od zabudowań i to zabudowań mieszkalnych. Rzeczywiście mówiłam o tym już wcześniej. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pozytywna Energia przygotowuje obywatelską inicjatywę ustawodawczą, własną, nie pisowską, nie polityczną, inicjatywę obywatelską, która między innymi będzie regulować kwestię minimalnej odległości. Ale chciałabym powiedzieć coś jeszcze. Coś, co można zrobić już teraz, nie czekając na odgórne, sejmowe albo ministerialne regulacje. Żeby postawić wiatrak i otrzymać pozwolenie na budowę, potrzebne są dwa elementy. Decyzja środowiskowa i tutaj uregulowania wyznacza symulacja hałasu na podstawie takiego lub innego programu, przy czym można korygować parametr wiatru, można korygować to tak skutecznie, że osiągnie się założone normy. Ale drugim elementem, który jest niezbędny, to uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania. I tutaj istnieje pewna możliwość, która pozwoli określić minimalną odległość. Rada Gminy może swoją uchwałą określić odległość minimalną i takie działania w Polsce zostały, takie uchwały zostały już podjęte. Pionierska, Marian, ty opowiesz, bo to Emilka robiła. Pionierska uchwała została podjęta w gminie Jeleniewo, Marian, ty.
Oraz w gminie Wieluń.
I przygotowywane są kolejne. Wielkopolska tutaj przygotowuje się nawet ambitniej do uchwały o zakazie budowy wiatraków, ale to za chwilę.
No właśnie, a tak średnio, myślę, rozumujący człowiek, no pyta się, słuchając o tej sprawie, kto bezpośrednio się nie zetknął z tym problemem, o co tutaj tak naprawdę chodzi, prawda? Bo widzimy, że mamy tyle źródeł, skąd możemy czerpiać energię, a tu akurat ktoś przez swoją decyzję uczepił się tych, no nawet brzydko wyglądających, prawda? Gdy mamy jakiś piękny pejzaż przyrody, prawda? Patrzymy nawet gdzieś tam, szczególnie gdzie jest mało może wzniesień, gór, tylko jakieś pewne doliny, Niecki, a tu nagle stoją takie białe, no,
ojcze, to jest
ramiona, nie wiem jak to nazwać, brakuje słów.
To jest profanum, ale to jest także skandal, tak jak powiedział już Marian, to jest mega skandal, to jest mega afera, ona prędzej czy później wypłynie. Natomiast ja chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Przysłowie mówi, naiwnych nie sieją, sami się rodzą. No i mamy tutaj taki empiryczny dowód, czyli umowy dzierżawy, podpisywane przez rolników. Zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że w mocy prawa i w majestacie prawa rezygnujemy i oddajemy całe połacie polskiej ziemi, dobrej ziemi, uprawnej ziemi, ornej ziemi. No ale do tego trzeba to nazwać po imieniu. Przyczyniają się sami rolnicy. Problem jest złożony. W wielu aspektach tutaj czynnikiem takim determinującym jest bieda polskiej wsi, tak? Natomiast te umowy porażają. Jeżeli my podpisujemy umowę na 30 lat, to oznacza, i proszę się nie łudzić, to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko po prostu, że się zrzekamy prawa do dysponowania własnym mieniem. Zrzekamy się na pokolenia.
Pokolenia. Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Jeszcze do naszych gości pozwoliłem sobie zaprosić tutaj naszego eksperta, bo tak możemy nazwać pana profesora posła Jana Szyszko, który był wieloletnim ministrem ochrony środowiska i o tej sprawie też wielokrotnie na antenie Radia Maryja nie tylko mówił. Panie profesorze, bardzo gorąco witamy i prosimy o pana tutaj głos, bardzo ważny i no, potrzebny w naszej dyskusji i rozmowie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie panią poseł, witam serdecznie uczestników tej debaty, jak również wszystkich radiosłuchaczy. Tak, rzeczywiście, no problem jest mi znany i to znany problem jest od tego momentu, gdy po raz pierwszy byłem ministrem, a mianowicie od 1997 roku, kiedy była ogromna presja na to, aby w ramach tak zwanych wspólnych przedsięwzięć zacząć budować wiatraki w Polsce. I wtedy tym, żeśmy się zajmowali w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, bo się tak wtedy to nazywało, też doszliśmy do wniosku, że w Polsce w ogóle nie powinno budować się elektrowni wiatrowych, gdyż jest to z punktu widzenia ekonomicznego zupełnie nieuzasadnione. Jaka jest geneza tego w ogóle? Geneza tego jest taka, że zachód Europy, szczególnie stara piętnastka, cierpi w ogóle na własne zasoby energetyczne. Polska jest tym unikatem, posiada własne zasoby energetyczne i oni poszukując, no jak gdyby tego zabezpieczenia energetycznego swojego, bezpieczeństwo energetyczne, żeby budować, między innymi postawili na energetykę wiatrową, dlatego że w wielu państwach zachodniej Europy te warunki wieczne są rzeczywiście dobre, uzasadnione i tutaj nawet mówiono o tym, że te dopłaty do tej energii wiatrowej są zdecydowanie niższe na zachodzie Europy niż w Polsce. Ale zaczęli budować to, no w tym my wchodzimy równocześnie w struktury Unii Europejskiej, no i oni budując, rozwijając ten przemysł, naprodukowali tych wiatraków bardzo dużo. Z drugiej strony te wiatraki się zużywają, w związku z tym trzeba je utylizować. No więc cóż jest najlepszą metodą? Najlepszą metodą jest to, aby takie wiatraki wyeksportować do takiego państwa jak Polska i równocześnie zabezpieczyć sobie możliwość uzyskiwania kolosalnych zysków. To wtedy, kiedy byłem ministrem za czasów AWS-u, zostało to dokładnie przeanalizowane. Wtedy pamiętam, taka była ogromna presja ze strony Duńczyków, aby w Polsce budować wiatraki. Ja mówiłem, proszę bardzo, z przyjemnością pójdziemy na wiatraki pod jednym warunkiem, że w ramach pomocy wy nam postawicie jeden, a my wam postawimy w Danii drugi i będziemy w ten sposób sobie nawzajem pomagali i wymieniali się doświadczeniami. I oczywiście oni na to się nie chcieli w żaden sposób zgodzić, twierdząc, że najlepszą pomocą będzie to, kiedy będą te wiatraki budowane w Polsce. Później drugi okres takiej wielkiej presji, to jest okres 2005-2007, wtedy, kiedy PiS objął rządy i wtedy już przeżyliśmy w ministerstwie ogromną presję ku temu, aby rozpocząć budowę elektrowni wiatrowych w Polsce. Wtedy na mnie składano skargi, na ministerstwo składano skargi przez różne siły po to, żeby uruchomić ten cały proces, ale staliśmy też twardo na tym stanowisku, że jest to zupełnie nieopłacalne. Fakt, że wraz z wejściem w struktury Unii Europejskiej, żeśmy się zobowiązali do roku 2010, aby w ogólnym bilansie energetycznym odnawialne źródła energii stanowiły 7,5%, więc do 2010 roku takie zobowiązania były, ale poszukiwaliśmy tych możliwości w biomasie, która powinna być priorytetem w układzie polskim i z drugiej strony z pożądliwym okiem patrzyliśmy na geotermię i sam fakt, że jednak powstała geotermia toruńska, jest to wielki sukces, że mieliśmy rację. Niemniej gdy straciliśmy władzę, rozpoczęło się Eldorado dla tych, którzy postanowili jednak zacząć wprowadzać tą elektrownię wiatrową w Polsce, energetykę wiatrową. I to, co w tej chwili widzimy, to jest przyzwolenie rządu na to, żeby rzeczywiście to budować. Tak jak Państwo tu podkreślali, nie ma to żadnego uzasadnienia ekonomicznego, natomiast jest jedno uzasadnienie. Ogromne zyski dla wąskiej grupy osób, a za to pobierają pieniądze ci, co budują. Czyli jest to układ swego rodzaju, mogę to powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością układ mafijny. I teraz jaka jest sytuacja? Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt zmiany prawa budowlanego. Tam jest takie założenie. Rzeczywiście zrobiliśmy tego rodzaju założenie, że minimalna odległość od zabudowań 3 km, minimalna odległość od lasu również 3 km, a więc teoretycznie, prawdę powiedziawszy, gdy się patrzy na Polskę, to możliwości stawiania elektrowni wiatrowych są znikome. No i z drugiej strony postanowiliśmy również uznać, że jednak budowlą jest cały wiatrak, a nie tylko fundament. A więc żeby rzeczywiście zaczęto płacić również i od całej budowli. Jakie będą losy tego, tu pani poseł mówiła, podobno ma to stanąć na obradach dwóch komisji. Będą oczywiście ogromne opory. Natomiast ja bym chciał przejść do pewnych układ praktycznych, do takich uwag praktycznych, a mianowicie nie ma możliwości pobudowania elektrowni wiatrowych bez zgody samorządu terytorialnego. I o tym trzeba pamiętać. I tutaj trzeba uzmysłowić ludziom, że w tej chwili jedynym takim możliwością obrony jest właśnie samorząd, a do tych samorządów rzeczywiście te firmy docierają, biznesmeni docierają, mamią różnego rodzaju obietnicami. Trzeba się rzeczywiście bardzo mocno przyjrzeć i uświadomić ludzi, w jaki sposób, prawdę powiedziawszy, mogą się pozbyć własności, niech patrzą na to, co podpisują. Ja mam kilka takich, czy kilkanaście nawet takich kopii umów, to się włos na głowie jeży. Ludzie pozbywają się prawa własności. Wprawdzie jest napisane, że uzyskują pewne korzyści bardzo, teoretycznie bardzo wysokie, ale równocześnie pozbywają się prawa własności z punktu widzenia dłuższego okresu czasu. A więc jest to niezwykle, niezwykle niebezpieczne. To, co się dzieje w Polsce, to jest już totalna, taka jakaś samowola. To znaczy, to nie jest samowola, bo to w gruncie czy w palce nie ma odpowiedniego prawa, zresztą o tym Państwo tutaj żeście mówili. Natomiast również można skorzystać z tego, aby samorząd dokładnie analizował te wszystkie umowy, analizował pod kątem strat, jakie za tym idą. No i myślę, że tutaj jest jedyna nadzieja w tym, że i tu chciałem podziękować Radiu Maryja, telewizji Trwam, naszemu dziennikowi za to, że informuje społeczeństwo i ten opór jest coraz większy. Także mam nadzieję, że w końcu obronimy się przed tym, chociaż z drugiej strony, jak patrzę na to, co się dzieje, to bez zmiany obecnego rządu myślę, że to może być ciężkie, dlatego że tutaj jest wyraźne przyzwolenie ze strony rządzących na to, aby to ta energetyka wiatrowa była rzeczywiście wprowadzona. Z tego, co wiem i do mnie dotarły takie informacje, rząd jak gdyby zobowiązał się do tego, że ma powstać w Polsce ponad 3,5 tysiąca tych elektrowni wiatrowych i konsekwentnie to rząd realizuje, namawiając do tego, nie przeciwdziałając odpowiednio prawnie. Przecież to, co się dzieje od 5 lat, to jest za zgodą obecnego rządu, za zgodą koalicji rządzącej Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziwię się, że Polskie Stronnictwo Ludowe szczególnie tutaj nie protestuje, bo przecież jasne jest, że elektrownie wiatrowe to jest niszczenie polskiej wsi. Totalnie, to jest niszczenie tego, co mamy najbardziej wartościowe, a Polskie Stronnictwo Ludowe tu ze spokojem przygląda się temu, co się dzieje. Być może korzystając z jakichś tam profitów, czyli poszczególnie działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego z tego korzystają. Ale podsumowując, tutaj serdecznie dziękuję za tę audycję, natomiast chcę powiedzieć, że w tej chwili jedyną możliwością obrony jest samorząd terytorialny. Samorząd terytorialny wyraża na to zgodę. Bez samorządu terytorialnego nie może to powstać. Cieszę się, że tutaj państwo mają również swoje inicjatywy. Bardzo bym chciał, żeby te inicjatywy były ponadpartyjne rzeczywiście, żeby to się udało zrobić. Natomiast z drugiej strony jako polityk Prawa i Sprawiedliwości żeśmy przygotowywali rzeczywiście zręby zmiana prawa budowlanego. To już ciągnie się prawie rok. I cieszę się, że to trafia pod obrady komisji sejmowych. Będziemy patrzyli z uwagą, kto będzie protestował przeciwko temu, żeby wprowadzić zaostrzenie prawne. Ja chcę tu jeszcze jedno powiedzieć. Polska jest tym krajem, który ma stosunkowo złe warunki wieczne. Te elektrownie wiatrowe są poniżej efektywności ekonomicznej, a pomimo wszystko wprowadza się te elektrownie tutaj w Polsce i proszę zwrócić uwagę, że są to na ogół elektrownie, które są już wyeksploatowane, wprowadza się stare typy, wyeksploatowane turbiny, które w Polsce będą dalej pracowały, ale tylko z tego powodu, że dostaje się duże dofinansowanie z tak zwanych zielonych certyfikatów.
Dziękuję bardzo za wypowiedź, panie profesorze. Panie pośle, pozdrawiamy gorąco, szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję, szczęść Boże i jeszcze raz serdecznie wszystkich.
Dziękuję bardzo. Pan poseł, profesor Jan Szyszko, kiedyś minister ochrony środowiska. Bardzo prosimy komentarz i pewnie swoje myśli do tych słów. Oczywiście zgadzamy się, Warszawa to nie jest Buenos Aires, że nie ma tam dobrych wiatrów, prawda? W ogóle na terenie Polski. Nie tędy droga do uzyskania energii. Ale bardzo proszę, pani poseł się tutaj nam zgłasza.
Oczywiście ja również bardzo serdecznie pozdrawiam pana profesora. Jestem przekonana, że w środę na komisji będziemy wspólnie domagać się, żeby w końcu ta zmiana ustawy prawo budowlane było przegłosowane pozytywnie, tak, żeby stało się prawem te prawnie określone odległości. Zgadzam się z panem profesorem we wszystkim, w czym co powiedział. Wszystko w tym momencie jest w rękach samorządów. Ja może bym dodała jeszcze jedną rzecz, że oczywiście wszystko w rękach samorządów, natomiast my tym dzisiejszym programem, za który również oczywiście dziękuję, uczulamy mieszkańców, żeby sprawowali swoją funkcję kontrolną nad samorządowcami, żeby domagali się i żeby to hasło nic o nas bez nas, tak, było w końcu, jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe wcielone w życie. Dlaczego tak mówię? Mówię dlatego, że w przypadku elektrowni wiatrowych mamy do czynienia na poziomie gmin z niesamowitym lobbyingiem. Widzimy w naszych miejscowościach, w naszych gminach, w jaki sposób działają firmy, inwestorzy, tak, firmy wiatrowe, w jaki sposób wkraczają do urzędów. Oni swoją wędrówkę rozpoczynają właśnie od pójścia do wójta, obiecania niesamowitych korzyści dla gminy, zobaczenia, sprawdzenia, czy wójt jest przychylny dla tego typu obiecanek tego typu inwestycji. To jest pierwszy krok. Drugi krok kierują w stronę osób, nazwijmy to w środowiskach wiejskich, takiego zaufania społecznego. To mogą być z jednej strony radni, z drugiej strony to może być sołtys, to może być ktoś ze straży, ochotniczych straży pożarnych czy z kół gospodyń wiejskich, którzy będą im na terenie wsi robili dobry lobbying i zachęcali potencjalnych rolników do tego, żeby zgadzali się na dzierżawę ziemi. Po trzecie, idą do rolników, których nieruchomościami są zainteresowani, dają takiemu rolnikowi do podpisania umowę bardzo niekorzystną, o której mówił pan profesor. Tam jest naprawdę bardzo wiele negatywnych zapisów, bo te umowy są pisane z myślą o inwestorach, a nie z myślą o rolnikach. I mało tego, nakazują rolnikowi, czy nawet wręcz dają do podpisania taką klauzulę utajnienia, klauzulę tajności, tak, żeby nikomu innemu, szczególnie swoim sąsiadom, dany rolnik nie mówił, jakie korzyści będzie miał z tytułu elektrowni wiatrowej, wybudowania na jego posesję, nawet żeby w ogóle o tym całym fakcie nie mówił. Mało tego, radni są indoktrynowani i przekonywani, że to jest słuszne, poprzez różnego rodzaju wyjazdy takie krajoznawcze, organizowane przez inwestora, przez firmy budujące wiatraki, do tych miejsc, gdzie takie elektrownie wiatrowe już stoją. Tylko na czym polega takie spotkanie? Radni z gminy, która ma być, dopiero budować te elektrownie wiatrowe, na terenie której mają być te elektrownie wiatrowe budowane, spotykają się z burmistrzem, z innym wójtem, który zachwala tą inwestycję. Spotykają się bardzo często z podstawionymi mieszkańcami, no nie chcę powiedzieć, że którym zapłacono, ale to w przeważającej większości również tak bywa, którzy chwalą, że nie ma żadnych dolegliwości zdrowotnych, że nie ma hałasu, że jest wszystko pięknie i super. Mało tego, na czas tej wycieczki zdarza się, że te siłownie są wyłączane, one po prostu nie pracują i jest powiedziane, że no nie ma teraz wiatru, więc one nie pracują, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że jest wszystko super, a podstawieni mieszkańcy również to zachwalają. I taka wycieczka krajoznawcza, najczęściej organizowana przez tego inwestora, kończy się w jakimś atrakcyjnym miejscu, czy jakimś tam ekstrakolacją, czy noclegiem na jakimś zamku, czy w miejscu bardzo takim ciekawym turystycznie. I na tym polega właśnie, i na takiej właśnie wycieczce radni zdobywają świadomość, na czym polega negatywny wpływ elektrowni wiatrowych. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, z którą się bardzo często spotykam. A mianowicie radni, podejmując decyzje o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego, bardzo często głosują we własnej sprawie. Czyli albo to radny, albo to jego dzieci wydzierżawiają firmie pod budowę elektrowni wiatrowych kawałek gruntu i potem taki radny, tutaj z naruszeniem prawa, bo on powinien być wyłączony, podejmuje decyzję, czy plan zagospodarowania przestrzennego ma być zmieniony, czy nie ma być zmieniony.
Dokładnie. Ja chciałabym poruszyć jeszcze trochę inny aspekt sprawy, a mianowicie sposób opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są tutaj bardzo, bardzo istotne dla sprawy. Inwestorzy wiatrowi czy deweloperzy, czy jak tam będziemy ich nazywać, traktują gminę jak market. Przychodzą, kupują sobie plan, bo za niego płacą. Nie ma takiej możliwości. Jest to naruszenie ustawy o planowaniu przestrzennym, ale to nikogo nie obchodzi. Oni za ten plan płacą. Co więcej, zdarza się, że wybierają wykonawcę, który taki plan opracowuje. Prowadzą całą procedurę uchwalania planu miejscowego, chociaż jest to zadanie własne gminy. Tak się składa, że finansowanie planu przestrzennego przez nieuprawniony podmiot, a bez wątpienia inwestor wiatrowy takim nieuprawnionym podmiotem jest, w myśl zaleceń NIK-u, traktowane jest jako korupcja. Natomiast prokuratury odmawiają wszczynania postępowań w tej sprawie, pomimo stwierdzenia, że doszło do naruszenia ustawy. Z takimi przypadkami mamy miejsce w całym kraju. Tak się szczęśliwie składa, że rok 2013 to będzie rok kontroli nikowskich, jeżeli chodzi o finansowanie planu przestrzennego i pokładamy w tym pewne nadzieje.
Ja tutaj chciałbym dodać, że też i raporty środowiskowe przygotowywane do tych decyzji środowiskowych są finansowane przez właśnie tych lobbystów wiatrakowych. I te raporty zawsze są korzystne dla tych właśnie firm, które chcą właśnie w danej tam gminie, w danym samorządzie zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie domów, gospodarstw, te właśnie elektrownie wiatrowe. Tutaj, co wspomniała pani poseł, ja bym polecił wszystkim, którzy chcą się przekonać, jak mieszka się właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie wiatraków, przepraszam, elektrowni wiatrowych, do odwiedzenia mieszkańców miejscowości Zielona koło Żuromina. Byłem tam z panem senatorem Janem Mario Jackowskim. Oni mówią wprost, to jest getto. Mieszkanie wśród 37 czy 40 elektrowni wiatrowych, no to miejsce, gdzie do tej pory żyło im się spokojnie, stało się dla nich piekłem. Też trzeba powiedzieć, że odnośnie tych szkodliwości, ci, którzy mają rozruszniki serca, czyli stabilizatory, nie będą mogli mieszkać właśnie tam, gdzie się urodzili, wychowali, gdzie ciężko pracowali na swojej roli, a teraz, cóż, będą musieli się wyprowadzić, pozostawić swoją ojcowiznę, swój dom, bo ktoś po prostu, jakiś lobbysta wiatrakowy chce się dorobić i przy ich domu stawia wiatrak. Dlaczego na przykład te wiatraki są tak blisko też naszych domów? Raz nie ma prawa, nie ma właśnie tych granic, ale idzie się na rękę. Są często właśnie przekupywani burmistrzowie, wójtowie, radni, sołtysi. Stawia się tak blisko, bo tam, gdzie są miejscowości, są linie przesyłowe i wtedy taki lobbysta nie musi płacić. Ten koszt posadowienia tego wiatraka jest mniejszy, bo nie musi kopać i ciągnąć kabla, tylko stawia sobie blisko właśnie na takich dobrych ziemiach i prawie nam na podwórkach.
Bardzo prosimy, bo już czas na telefony od naszych słuchaczy, ale jeszcze pan Mirosław Telega i pan tutaj Marian Daszyk chcieli powiedzieć.
Rodzi się pytanie o etykę w biznesie, tak? Tutaj rządzi zasada pecunia non olet. Niestety, bez skrupułów. Każdy środek, każda metoda, każdy sposób. Ja już bym nie chciał tak utyskiwać nad tymi farmami wiatrowymi. Chciałbym wrócić do tego, o czym mówiliśmy w telewizji Trwam i o czym już wspominałem. Otóż organizujmy się. Raz jeszcze z całą mocą podkreślam. Żaden minister, premier, prezydent, nikt z góry, z parlamentu, z rządu nie zrobi za nas tej roboty. Musimy ją wykonać sami. Więc tak, korzystajmy z instrumentów prawnych, które są w zasięgu ręki. To prawo jest niedoskonałe, ale jednak funkcjonuje. To, że konstytucja jest deptana, o tym wiele ostatnio słyszymy i tak jest, i to są fakty. Natomiast korzystajmy z tych instrumentów prawnych, wspierajmy osoby, które mają odwagę stanąć przed szeregiem, płynąć pod prąd, nie tylko werbalnie, także modlitwą, także własną osobą, ale również materialnie. Nie możemy tutaj milczeć o tym. Wiele z tych osób, które dzielnie zmaga się w swoich środowiskach, robi to tak jak my. Po prostu rano wstaje i wojuje. I będziemy robić to tak długo, jak będziemy mieli tylko siły, ale i także wsparcie naszych rodzin, sąsiadów, znajomych, nieznajomych, ludzi dobrej woli. Dlatego to jest na dzień dzisiejszy jedyna droga, która może nas w tym zmaganiu z tą skandaliczną sytuacją wzmacniać. Czyli integracja aktywność społeczna w małych środowiskach i to jeszcze, o czym już wspominaliśmy, to kuriozum. Otóż lokalne wspólnoty samorządowe mają po drugiej stronie barykady własnych przedstawicieli w radach gmin. Pamiętajmy o tym, że te kwestie miejscowych planów są wyłączną kompetencją gmin, a to z kolei jest decyzją, autonomiczną decyzją rady gminy, konkretnej rady gminy. Więc jeśli już dochodzi do takiego stanu, że naszymi przeciwnikami są nasi przedstawiciele, to jest kuriozum. To jest kuriozum i trzeba to nazwać po imieniu. My nie walczymy z lobbystami, z firmami deweloperskimi, bo oni chcą zarabiać szybko i bardzo dużo. My musimy się zmagać z naszymi przedstawicielami w radach gmin.
To jeszcze kontynuując tą myśl, bo myślę, że to jest bardzo ważna też myśl tej dyskusji, chcę powiedzieć, że 4 lata temu, gdy spotkaliśmy się z tym problemem elektrowni wiatrowych i zauważyliśmy te zagrożenia, to na przykład u mnie na Podkarpaciu, gdy otwierano taką farmę wiatrową w Łękach Dukielskich, czy na przykład w Orzechowcach pod Przemyślem, to była wręcz euforia. Tam całe rodziny jechały i podziwiały tą elektrownię, zdjęcia sobie mieszkańcy robili, ponieważ medialnie zostało to pokazane jako coś bardzo korzystnego, przynoszące miejsca pracy, no, zielona, czysta, tania energia. Teraz, po 4 latach naszej działalności, powiem tak, jest uświadomione społeczeństwo, tak zostało, że jest powszechny protest przeciwko budowie tych elektrowni. Jest stanowisko samorządu województwa podkarpackiego zdecydowanie negatywne, apel do parlamentu o to, żeby coś z tym zrobić. Jest mnóstwo gmin, gdzie temat elektrowni został po prostu odrzucony. I tutaj naprawdę chciałbym pochylić czoło i wskazać na te osoby. Znaczy, to jest działalność tego również naszego komitetu. Pierw chciałbym powiedzieć panu profesorze Wojciechowski, jego żonie Zuzannie. No, zawsze był. Pozdrawiam, panie profesorze, i to wsparcie pana jest dla nas bezcenne i chylimy czoło i dziękujemy, ponieważ materialnie to sami nie potrafimy się odwdzięczyć, dlatego w ten sposób dziękujemy. Ale chciałbym też tutaj powiedzieć o Woli Rafałowskiej, gdzie w sytuacji beznadziejnej, w walce tutaj pani sołtys, Zdzisława Dubaj, pan Janusz Szwarz, doktor Dzierżak, w walce praktycznie z ministrami, którzy stali za tą inwestycją. Okazuje się, że zwyciężają. No niestety, 80 milionów złotych publicznych pieniędzy zostało utopione. Również Iwonisz, tam pani Krystyna Gazda przewodzi tej, również się tutaj wygrywają. Chcę pochylić czoło przed wójtem Tuszowa Narodowego, panem Andrzejem Głazem i przewodniczącym Rady panem Waldemarem Maziarzem z Grochowiec, Tuszów Narodowy, gdzie oni po prostu zdecydowali, absolutnie nie będzie. Jedno spotkanie wystarczyło. I jeszcze teraz następna, na przykład Padew Narodowa, też miała powstać taka elektrownia. To wszystko na Podkarpaciu. Tam Tadeusz Skowron się zaangażował, spotkanie zrobił z mieszkańcami i takiej elektrowni już tam nie będzie. Wiem, że teraz są tam wybory i kandyduje na wójta.
No, są ci, którym się może być udało, a my myślimy o tych, którzy z taką decyzją się borykają, czy przed taką decyzją chcą ucieknąć. I rozmawiamy na antenie Radia Maryja na te tematy. Zapraszamy naszych słuchaczy już do telefonu 655-23-55 to numer do Polski Północnej i Południowej. Dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66 i telefony dwa w naszej rodzinie. Telefony tutaj darmowe, bezpłatne do Torunia 536-600-100, 536-600-200. Już za moment rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Thank you. I rozmawiamy, odbieramy telefony od naszych słuchaczy. 22:48. Słuchają Państwo Radia Maryja. Bardzo prosimy. Witamy. Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Ja chciałem na antenę.
Jest pan na antenie. Skąd telefon i kto mówi?
Mówię Henryk Grzybor z Gdańska.
Witamy.
Ja w związku z tematem siłowni wiatrowych. Siłownie wiatrowe to jest przekleństwo naszego wieku i jak najbardziej się bronić od tego. W to miejsce geotermia. Zamiast wiatraka niech wiercą geotermię.
Tak, no nie jest to odkrywcze stwierdzenie, bo o tym żeśmy już zdążyli powiedzieć, ale rzeczywiście ma pan rację, geotermia i też korzystanie z tutaj z energii z biotechnologii, tak?
Bio i biomasy. I również słonecznej.
Oczywiście i solary, które niech będą dane poszczególnym gospodarstwom, rodzinom, prawda? Tak. Jeżeli mają fundusze Unia Europejska, to nie w ten sposób będą wykorzystane te fundusze na tworzenie tych bezpośrednich, prywatnych, że tak powiem,
tak, źródeł. Nie zabraniać w ogóle tylko w miejsce wiatraków nie, geotermia i te wszystkie inne. Tak odnawialne jest. I będzie dobrze.
Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo, panie Henryku. Słowo jakieś? Tak, pan...
Gwoli do powiedzenia. Chciałem poinformować słuchaczy, że jedną z bardziej skutecznych metod, które wyeliminują skutecznie i definitywnie lokalizację farm wiatrowych jest inicjatywa referendalna. Taka inicjatywa ma miejsce i miała miejsce w wielu wspólnotach samorządowych. Ja pochodzę z takiej gminy, to jest gmina Platerówka. 8 stycznia tam minionego roku lokalna wspólnota podziękowała deweloperowi. Mamy inne przykłady takich skutecznych działań. Jedna uwaga. Bardzo, ale to bardzo pedantycznie należy prowadzić te procedury, ponieważ każde uchybienie, każdy niuans eliminuje i sprowadza w gruzy wiele, wiele trudu i wiele zabiegów, jeśli chodzi o inicjatywę referendalną. Natomiast porządnie przygotowana procedura, dopilnowanie tego w szczegółach, umożliwia lokalnej wspólnocie samorządowej wypowiedzenie się w istotnej sprawie dla tej wspólnoty. To od razu deklarujemy swoją pomoc, no tyle, ile możemy oczywiście, ale nasze skromne osoby tyle, ile mogą, pomogą.
Ta strona internetowa też jest ważna, prawda?
Oczywiście, przez stronę
informacji i tam się organizujecie, to jest jak?
www.stopwiatrakom.eu.
Tak, stopwiatrakom, pisane razem.eu.
Niestety nie jest tak dobrze, jak mogłoby się wydawać, jeżeli chodzi o inicjatywę referendalną. Reprezentuję Wielkopolskę, a więc ten region, gdzie przeprowadzone zostało wiążące referendum w gminie Lipno. Inwestorem tam był pierwszy piłkarz RP Zbigniew Boniek. I tak się jakoś dziwnie złożyło, że w wyniku działań posła Platformy Obywatelskiej przedstawiona została ekspertyza Biura Analiz Sejmowych, z których wynikało, że ważne i wiążące referendum ma jednak tylko i wyłącznie charakter doradczy, a samorządowe kolegium odwoławcze nakazuje wszczęcie procedury dla 18 siłowni wiatrowych. Także przepisy prawa w różnych regionach Polski działają bardzo różnie, a ja pozdrawiam Czesława Fedyka, przewodniczącego Rady Gminy Lipno.
W zakresie referendum, no tutaj pierwsze znaczenie ma i podstawowa ustawa zasadnicza, tak, która w tym zakresie przyznaje referendum głos znaczący i głos decydujący. Natomiast w różnych obszarach Polski jest różnie z możliwością przeprowadzenia referendum lokalnego. To jest na pewno bardzo dobra rzecz, gdyby się udało. Natomiast lobby firm wiatrowych i samorządowców, którzy dążą do tego, żeby w ich gminie stanęły te siłownie wiatrowe, powoduje skłócanie mieszkańców poszczególnych nawet gminach, miejscowości w danej gminie, gdzie są lokalizowane, planowane do lokalizacji elektrowni wiatrowe, naturalnie ich nie chcą. Natomiast pozostała część gminy, pozostałe miejscowości są mamione tym, że jeżeli te na przykład siłownie w tych miejscowościach nie powstaną, to na przykład będą likwidowane szkoły wiejskie, nie będą budowane drogi, nie będzie dopłat z pomocy społecznej. I wtedy jedni mieszkańcy danej gminy są nastawiani na innych mieszkańców i wynik referendum może być różny. Oczywiście to, gdyby referendum się udało, to jest coś wspaniałego, to ja gratuluję panu Mirosławowi, że w jego miejscowości to referendum wyszło. Ja natomiast proponuję, żeby mieszkańcy przeprowadzali skuteczne głosowania na zebraniach wiejskich, żeby podejmowali swoimi wspólnotami uchwały sołeckie, po to, żeby pokazywać, że oni jednogłośnie, jeżeli nie jednogłośnie, to wielką grupą osób sprzeciwiają się budowie elektrowni wiatrowych, bo to jest niesłychanie ważne. Natomiast samorządowcy robią rzeczy, mam tutaj na myśli konkretnych wójtów, robią rzeczy niesamowite, strasząc mieszkańców, właśnie tak powiedziałam, likwidacją szkół, niebudowaniem dróg, brakiem dopłat z pomocy społecznej, ale z drugiej strony, tutaj w dwóch zdaniach poprę to, co powiedziała pani Hanna. No jawnie pokazują możliwość łamania prawa. Ja mam tutaj taką gazetę urzędowską, w której wójt chwali się i przekonuje mieszkańców co do zasadności budowy elektrowni wiatrowych i między innymi podaje taką rzecz, że firma, nie będę wymieniała nazwy, bo nie ma po co tych firm reklamować, jako inwestor chce podpisać porozumienie z gminą. I w związku z tym porozumieniem przekaże na fundusz, do budżetu gminy następujące środki, 200 tysięcy, jeżeli gmina przystąpi do zmiany studium, 800 tysięcy, kiedy nastąpi zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. To jest moim zdaniem jawna korupcja. Do takich rzeczy nie powinno dochodzić. Samorządowcy nie stoją ponad prawem, nawet jeżeli to jest wójt czy burmistrz wybrany w wyborach bezpośrednich, ale on nie stoi ponad prawem. On powinien być związany z instrukcjami swoich wyborców. On powinien działać na rzecz dobra mieszkańców danej gminy.
To spróbujemy jeszcze telefon odebrać. Następny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy. Kto i skąd mówi?
Tadeusz z Wałbrzycha i chcę się włączyć.
Proszę bardzo, panie Tadeuszu, jest pan już na antenie.
Dziękuję uprzejmie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tadeusz z Wałbrzycha. Witam wszystkie osoby zgromadzone w studio. Witam słuchaczy. Ja myślę, że tak jak poprzez Radio Maryja możemy tu jako słuchacze dowiadywać się, prawda, cennych informacji w danym temacie. Dzisiaj, prawda, akurat ten temat jest przedstawiany. Ja myślę, że ważnym by było, tak, mam taki pewien apel, pewną sugestię do ludzi, którzy występują w mediach innych, którzy właśnie mają tą możliwość, aby się wypowiedzieć w jakichś sprawach, ale myślę, że przy okazji mogą zaznaczyć to, że dlaczego państwo nie poruszacie na przykład tej sprawy, o której tutaj dzisiaj w radiu jest mowa, czy jakiejś innej sprawy, które pewne te media, można powiedzieć, mainstreamowe, milczą, przemilczają pewne tematy, a jest możliwość po prostu nawet i w takiej sytuacji reagowania, kiedy te media w jakiś sposób zgłaszają się po stanowisko, prawda, polityków, którzy akurat są pytani o inne tematy. Także z mojej strony jest coś takiego, powiem, że nawet sam się w pewien sposób taką sytuacją podam za przykład, że w tym tygodniu było coś takiego, że w dwóch programach, w trzecim programie Polskiego Radia, w pierwszym programie Polskiego Radia, dzień po dniu, były wywiady z ministrem rolnictwa, panem Kalembą. I jest tak, że protestują, prawda, rolnicy, którzy nie zgadzają się z wyprzelewaniem ziemi dla obcokrajowców. Miałem akurat szansę, żeby w takim programie, który jest w programie trzecim Polskiego Radia, wypowiedzieć się po prostu przy tej okazji i zwrócić na to uwagę. I i w pewien sposób nawet zarzucić, że konkretna pani redaktor, która przeprowadzała wywiad, nie zająknęła się w tym sensie, prawda, słowem, żeby coś ministra kompetentnego w tej sprawie no, zapytać. Także myślę, że jest to taki pewien sposób, który też by można w jakiś sposób innych ludzi, którzy nie słuchają akurat Radia Maryja, no przynajmniej wywołać temat lub w jakiś sposób no podać, że są jeszcze inne rzeczy, o których tak, ale to wszystko należy mówić, a nie, że nam zatykają usta w jakiś sposób ze strony prawicowej, że tu Smoleńsk tylko i coś takiego, prawda?
Tak, no ale my mówimy, bo jest problem. My mówimy, bo są ludzie w kłopocie. Natomiast tak, ja rozumiem, nie dlatego, że jest takie zamówienie, prawda, jakieś tam. Dlatego głos wolny, niezależny, należący do społeczeństwa, na tym polega wyższość no Radia Maryja, jeśli chodzi o to, że no nikt nam nie narzuca jednak.
Proszę księdza, ja popieram tutaj stanowisko Radia Maryja w sensie właśnie przedstawiania rzetelnego, tak jak dzisiaj, tego tematu, tyle żeby właśnie osoby, które w jakiś sposób, no czy zwłaszcza politycy, którzy się wypowiadają w innych mediach, aby mogli w jakiś sposób no, zarzucić tym mediom, że a czemu się państwo tym problemem nie zajmujecie, prawda? Jakoś tak zasygnalizować.
Czasami próbują, gdyby pan słuchał tutaj niektórych audycji z obecnością pani poseł Małgorzaty Sadurskiej, no to ona mówi, że to są tematy, jeżeli dobrze pamiętam, pani poseł potwierdzi, którymi trzeba się zająć, a nie właśnie typu, nie wiem, wąsy, czy brak wąsów, tak, u prezydenta. Dziękuję panie Bogdanie,
dziękuję,
pozdrawiam serdecznie. Z panem Bogiem pozdrawiamy. Do tego głosu, tak? Pan Piotr Kurowski, pan Mirosław, słuchamy.
Panie Tadeuszu, 20 lutego będzie konferencja w Ministerstwie Gospodarki i na tą konferencję, no my, chociaż wysyłaliśmy nasze zgłoszenia uczestnictwa, nie zostaliśmy zaproszeni. Nas się nawet do Ministerstwa Gospodarki nie wpuszcza, żeby wypowiedzieć swój głos społeczeństwa, które ma mieszkać w fabryce prądu. Tak, dokładnie płacić dwa czy 2,5 raza więcej właśnie za ten prąd, godzić się na wszystko. A co dopiero w media tego mętnego nurtu. Dzięki tylko telewizji Trwam i Radio Maria możemy ze społeczeństwem podzielić się właśnie.
Dialogować, rozmawiać.
To dopowiedzmy, że w tych mediach mętnego nurtu temat farm wiatrowych jest tematem niepoprawnym politycznie. Tam o tym być mowy nie może.
Powiedzmy też, że mamy własne media, prowadzimy strony internetowe, strony lokalne dla poszczególnych protestów i stronę Stop Wiatrakom Jacek prowadzi Malak. I to jest źródło niezależnej informacji, a przez internet jest łatwo dostępne.
I to nie jest tak, że na Stop Wiatrakom są jakieś tam dowolne wpisy. Tam mamy całą masę ekspertyz naukowców.
Tak to jest. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Tak i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie naszych gości wszystkich, panią poseł, wszystkich gości. Tak i siły życzę. No to cóż, właściwie to człowiek jest, jak patrzy na to wszystko, to jest bezradny, wydawałoby się. Wydawałoby się bezradny. Gdy na przykład politycy dochodzący do władzy, przedtem oni zupełnie inaczej mówią, są z ludźmi, przytakują i tak dalej. Nie tylko przed wyborami, ale nawet gdy już gdzieś tam wyjdą wyżej, a gdy zostają ministrami, no to co się dzieje? No ja na przykład teraz z tymi rolnikami. No kto jest z tymi biednymi ludźmi? A ci biedni ludzie, dlaczego mówię biedni? Bo nie dość, że ciężko muszą pracować. Przecież praca na roli to jest ciężka praca. I to nie jest praca 8 godzin czy parę godzin, 5 dni w tygodniu. Tylko nie liczy się dzień i noc. Trzeba być gotowym. To jest ogromna praca. Jeszcze oni protestują. Tracą czas gdzieś tam, przecież to jest ich kosztem rodziny, kosztem tej pracy w polu. Teraz to, że zima jest, ale pracy jest dużo. Przecież to żeby to wszystko obrobić tam w gospodarstwie, no to można sobie wyobrazić. No więc oni jeszcze idą, jadą gdzieś do tych miast, protestują, organizują się. Na pewno jeszcze mają wśród kolegów, rolników, takich, którzy się boją, a może niektórych przekupili i tak dalej. I to ci ludzie, którzy protestują, to są bohaterzy narodowi. To są bohaterzy, to są ludzie walczący o ojczyznę, daleko patrzący w przyszłość. Wśród tych wszystkich, powiedziałbym, ludzi jakichś bez charakterów, ludzi nie myślących o przyszłości, tylko patrzących teraz na swój portfel w tym momencie. No coś potwornego. Jakieś, tylko tak można powiedzieć. No i teraz ta sprawa wiatraków. No przecież to my wiemy, że to ściągają i wiemy. W tym szczególnie specjalizuje się minister Gawłowski. Dlaczego mówię nazwisko? Bo my go znamy tutaj, ile krzywdy zrobił nam tu w Fundacji Lux Veritatis i tak dalej. Tam są teksty bardzo jasne, w których dawał instrukcje, jak nam przeszkodzić, jak nas, za przeproszeniem, zniszczyć, bo takie były konsekwencje tego. Także ściągają, to są te ma swoje firmy, ściąga te graty, za przeproszeniem, z Niemiec, jakieś, bo to bardzo często te wiatraki już są używane, też ludziom tu wmawiają, na tym biznesy robią w sposób nieuczciwy i tak dalej. No, to jedno za drugim. I dlaczego o tym mówię? Proszę Państwa, nie, dobrze, że jesteście. My zawsze mamy postępować w prawdzie. W prawdzie. Trzeba być świadkiem prawdy, nawet gdyby wszyscy wokół kręcili, kłamali i nie wiadomo co. Trzeba być świadkiem prawdy. Trzeba oczywiście patrzeć dalekosiężnie, żeby tu też się nie dać zniszczyć, żeby nie zniszczyli rodzin i tak dalej. Ale jeszcze jedno. To jest apel do innych. Nie może być parę osób. Wszyscy mamy się mobilizować. Wszyscy dla dobra wspólnego. I chwała Panu, że tacy ludzie są. Że są ludzie myślący. Potrzeba do tego odwagi. Nie to, że będę się krył za czyimiś plecami. Odwagi potrzeba. Bo tylko wszyscy razem, odważni i rozważni, mądrzy, ludzie, którzy myślą dalekosiężnie, myślą o swojej rodzinie, o swojej ojczyźnie, o swoich dzieciach, ale myślą też o wieczności. Bo to jest praca na wieczność szczęśliwą. Życie w prawdzie, bronienie pokrzywdzonych, niepozwalanie na krzywdzenie i tak dalej. I tylko razem, tylko razem. I tego życzę, żeby jak najwięcej ludzi to zrozumiało i kochani razem, dla dobra wspólnego. Bo w pojedynkę się nic nie zrobi. Tu jest taki idzie walec, jest tak potworna korupcja w ojczyźnie, takie zniszczone charaktery, to doszło bardzo wysoko w tej drabinie społecznej. Mieli to do dyspozycji media, jakieś siły, pewno, których to potężne finansowo, bo to trzeba było propagandę zrobić, to kosztuje, prawda? No i mamy rezultaty, to co mamy. Bezrobocie straszne, to nie te 14% tylko jeżeli 30% to dobrze, bo drugie tyle wyjechało za granicę, ileś jeszcze ukrytego bezrobocia. Ludzie niezameldowani, że są bezrobotni, czy już nie mogą być zameldowani, już świadczeń nie mają i tak dalej. To jest dramat. To jest dramat dzieci, rodzin całych, krzywdy ludzkiej. I to właśnie sprawa wiatraków to jest jeden z elementów tego niszczenia Polski. I tu potrzeba porządnej dyskusji na argumenty. Dlaczego się bać? Dlaczego nie dyskutować? Jeżeli te wiatraki są dobre, to niech nam powiedzą o tym. Niech nam bardzo jasne, clara pacta facient amicus, tylko jasne układy czynią przyjaciół. Dlaczego się bać argumentów? Rozmawiajmy. I dlatego dobrze, że podejmujecie te rozmowy, dyskusje, że rzucacie właściwie kij w mrowisko. Tylko trzeba iść razem. A inni, jeżeli mają rację, Niech nam przedstawią. Siła argumentu, nie argument siły. Siła argumentu prawdy, dobra wspólnego. I to dalekosiężnie trzeba to widzieć, dobro wspólne. Dziękuję, jeszcze raz naprawdę gratulacje i dziękuję. I życzę, żeby wszyscy się jednoczyli wokół prawdy, wokół dobra wspólnego. A nie patrzeć na 5 minut do przodu, na koniec nosa własnego i bo dostanie parę złotych. Dzisiaj dostanie, ale to jest tak, jak ksiądz Piotr Skarga mówił. Włapią tonie okręt i chwytają zamiast naprawić ten okręt, tą dziurę w tym okręcie i uratować go, prawda? To łapią tobołki, co się da rozkraść i wyskakują. Wszyscy się potopią, łącznie z tymi tobołkami na jakiś czas. Tu chodzi o całą ojczyznę całą, czyli wszystkich Polaków. Tylko tak razem możemy się liczyć, ale mówię w szlachetności, w prawdzie, w dobru, a nie. To jest tutaj potrzeba też modlitwy ogromnej. O opamiętanie, o to, żeby te demony potworne, niszczące nas, dzielące nas, jakoś odeszły stąd. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi. Panowie się zgłaszają.
Ojcze dyrektorze, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I w tym miejscu muszę wspomnieć o jednej dzielnej dziewczynie. Ta dziewczyna jest absolwentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Mieszka w gminie Ładzice i idzie nowych ludzi plemię.
Oby tak było, oby to się sprawdzało, oby takich młodych właśnie ludzi było jak najwięcej.
Ta dziewczyna nazywa się Beata Makowska, Sursum Corda.
Pięknie. Pan?
Ja chciałem dopowiedzieć, że naprawdę nie wiem, że tego politycy nie widzą. Na wsi jest dramat. Produkcja rolna zamarła. Las idzie do wsi. Przynajmniej mówię to o Podkarpaciu. Już beznadzieja totalna. Młodzież, no płakać się chce, gdy się widzi młodzież kończącą z szkoły i bez pracy. Wszystko, co aktywniejsze, wyjeżdża za granicę. I teraz elektrownie wiatrowe w tym wydaniu to jest no, coś porażającego. Jeżeli już to nas nie obudzi, to ja się pytam co? I powiem tylko tyle jeszcze, że to jest kilkadziesiąt miliardów złotych, które idzie w coś, co nam szkodzi, nie eliminuje w ogóle elektrowni konwencjonalnych, powoduje ogromny wzrost cen energii i to musi... Tutaj powiem jeszcze tak. Byłem sołtysem, przeszedłem też szczebelki kariery działalności publicznej i ja mimo wszystko uważam, że jeżeli przyjdzie jakieś poruszenie, to się najszybciej stanie od dołu. I dlatego tutaj to, co profesor Szyszko powiedział, jeżeli samorządy nie pozwolą, nie będzie tych elektrowni. Jeżeli my wybieramy ludzi i oni nam wciskają za przeproszeniem kit, nie rozumieją, jakim to jest zagrożeniem, nie rozumieją, że te środki ogromne, tu jest przykład gminy Jeleniewo, radnych, chwała wam za to, wasza uchwała mówi, elektrownie wiatrowe nie, ale mówi też, jeżeli już jest ten projekt energetyki odnawialnej, to kierujmy te środki na mikroenergetykę, a więc energetykę rozproszoną, aby każdy mieszkaniec mógł skorzystać i zarabiać na tej energetyce i aby te środki zostawały u nas. To jest takie proste, oczywiste i tutaj właśnie apel, obudzić się za ojcem dyrektorem.
Proste, ale widzimy, że tutaj to jest tylko przykład tego, że system nie działa, że coś się dzieje z państwem jest nie tak, że albo po prostu no, brakuje ludzi odważnych, albo po prostu już jest tak mocne życie w nieprawdzie, w jakimś takim udawanym świecie, że to wszystko się tutaj przebija, bo boimy się jeszcze czego, co też wyszło w naszych rozmowach, że niektóre gminy będą miały taki nóż na gardle, że właśnie ci lobbyści będą przychodzić i powiedzieć, będą mówić, no dobrze, gdybyście się zgodzili, to by szkoła istniała, przedszkole by było, może jakiś dom opieki społecznej byłby finansowany i tak dalej. I to jest taki ten skutek doczesny, prawda? Te ileś tam miesięcy nawet, czy nawet rok budżetowy zamknięty, ale skutki potem na ileś tam lat, panowie mówią, że do 30 lat, pani poseł, prawda, konsekwencje, te cierpkie jagody będą pokolenia zjadać i mówić, jakie głupstwa popełnili nasi dziadowie czy ojcowie.
Znaczy przede wszystkim ja dzisiejszy program i w ogóle programy, które podejmuję, czy to Telewizja Trwam w programach interwencyjnych, czy Radio Maryja w aktualnościach dnia, czy w rozmowach niedokończonych temat wiatraków, temat elektrowni wiatrowych. Dla mnie to jest takie właśnie obudzenie społeczeństwa, pokazanie tego, że to nie jest tak, jak mówią inwestorzy, czy mówią przekupieni, czy obiecankami wójtowie, czy samorządowcy. Bo firmy wiatrakowe żerują właśnie na biedzie na wsi, żerują na tym, że gminy wiejskie są bardzo często gminami zadłużonymi lub na granicy takiego zadłużenia. Żerują na tym, że sytuacja polskiego rolnika jest bardzo niedobra, że produkcja rolna jest nieopłacalna, że z tego kawałka ziemi bardzo trudno jest utrzymać jemu siebie samemu, jak również całe rodziny. Dlatego stąd ten właśnie napór na te biedne tereny wiejskie i chęć taka ogromna chęć dorobienia się za wszelką cenę, kosztem nawet tego rolnika, kosztem tego, że w przyszłości może stracić ziemię, kosztem tego, że nawet bardzo często tak są sformułowane umowy, że pierwszy czynsz, który ma mu zapłacić firma wydzierżawiająca jego pole, nastąpi po kilku latach, a może w ogóle nawet nie nastąpić, kiedy firma stwierdzi, że jej produkcja elektrowni wiatrowych się nie opłaca, bo takie klauzule również są zawarte w umowach. Natomiast ten program jest takim właśnie z jednej strony obudzeniem, a z drugiej strony otworzeniem ludziom oczów i zmotywowaniem ich do większej aktywności, do tego, żeby nie zamykali się w swoich domach, żeby nie załamywali rąk, że już jest wszystko stracone, bo to, co postanowił wójt i 15 radnych gminy, to tak musi być. To wcale tak nie musi być. My apelujemy o to do mieszkańców terenów, w których budowane są elektrownie wiatrowe, czy planowane są. Piszcie do wójtów oświadczenia, że będziecie pozywać gminę za to, że wasze zdrowie będzie narażone na uszczerbek lub wasze grunty przede wszystkim, ceny waszych nieruchomości będą narażone na spadek. Piszcie do oświadczenia do wójtów państwo, uczulajcie ich na to, że oni nie są bezkarni. Że...
No właśnie, ale jak te środowiska, może nie środowiska, ale te ekologiczne, tych ekologów, którzy tak nieraz krzyczeli, krzyczą, pamiętamy co było z zdrojem rozpłudu, a przecież jest naukowo dowiedzione, że te wiatraki działają na niskowiatrowym pułapie, prawda? Że bardzo dużo ptaków przelatuje i tam po prostu jest jakby sokowierówce rozszczepanych. Nie słyszę jakichś takich głosów, prawda, protestu, żeby się ktoś przywiązywał.
Bo to chodzi, ojcze, o biznes,
money,
tak?
Money, takie money.
Stanę w obronie. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, OTOP, udzieliło nam zdecydowanego wsparcia i jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to oni głównie obronili naszą lokalizację.
A lokalnie decyzje środowiskowe, które są wydawane, to są już tak w różny sposób.
Natomiast jest bardzo tutaj duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o stanowisko organizacji ekologicznych. To, co można wymienić jako sukces ostatnich dni czy miesięcy, to, że Greenpeace wreszcie zmieniło swoje stanowisko w sprawie energetyki wiatrowej.
No właśnie, ale niech tam się ktoś przykuje do takiego wiatraka. Nie namawiam do innych rzeczy się przykuwają, prawda?
Nie dopuszczajmy do wybudowania tych wiatraków, żeby nie ma się co przykuwać. My nie dopuśćmy do tego, żeby były one wybudowane.
To jest pierwszy krok. Mamy telefon, jeżeli państwo pozwolą. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeszcze raz kłania się, proszę ojca, Stanisław z Niemiec, bo chciałbym uzupełnić dwie istotne rzeczy dotyczące właśnie energii wiatrowej,
proszę
tak
bardzo,
zwanej odnawialnej. Więc w ostatnich tygodniach nastąpiły wnioski już do parlamentu niemieckiego o zmniejszenie dotacji na tak zwaną energię odnawialną z subwencji państwowych, ponieważ stwierdzono, że koncerny, które na tym zarabiają pieniądze, czyli duże firmy, bez granic zawyżają ceny energii elektrycznej tej, którą pozyskują z tych niby tanich źródeł. To jest pierwsza rzecz. Druga, to zrobiono badania dotyczące odległości od zabudowań tychże wiatraków. A więc, jeśli ten wiatrak rzuca cień, czyli skrzydła wiatraka, kręcąc się, rzucają cień, następuje, zależnie od szybkości, bardzo szybka zmiana światła. I obliczono, robiąc badania przez lekarzy w domach, które stoją bliżej niż 1 kilometr, że że to zmieniające się światło jest w stanie człowiek wytrzymać tylko pół godziny. Po pół godzinie następują pewne zmiany, po prostu zmęczenia oczu i oraz zmiany pewne mające właśnie ze wzrokiem coś wspólnego. Więc te domy musiałyby w przypadku, jeśli ten cień, a on się zmienia, on wędruje, ale się zmienia i te uderzenia są bardzo częste,
to jest
powoduje...
Przykład, prawda? A mamy bardzo wiele, tą listę mamy bardzo szeroką, panie Stanisławie. No, ten światło, co pan zauważył, ale też tutaj wibracja, prawda, jakaś specjalna, czy działanie...
Wibracja dodatkowa, ale tu stwierdzono szkodliwość po prostu zmieniających się promieni słonecznych. Więc zmieniającego się cienia ciągle i po prostu zamieszkanie w takich domach jest niemożliwe później. Więc bliżej położonych od 1 kilometra. I trzecia rzecz to są sprawy te przesyłowe, o których mówiłem. W związku z tym już ten wniosek będzie omawiany w parlamencie, w Bundestagu, natomiast Izba, tak zwany Bundesrat, będzie prawdopodobnie protestował, bo tam przełożenie lokalnych właśnie firm, koncernów jest o wiele silniejsze i prawdopodobnie nie dojdzie do tego, żeby po prostu ograniczyć subwencje na tą energię.
No tak, ale my patrzymy, jednak, panie Stanisławie, patrzymy na Polskę, bo ja się nie martwię tutaj o Niemcy. To jest kraj, który z taką logiczną, żelazną precyzją będzie szedł naprzód i będzie dbał o dobro swoich obywateli. Nie mam tutaj co do tego wątpliwości, natomiast boję się o Polskę, bo widzimy, co się dzieje. Zresztą popatrzmy, jak część Niemiec jest obsadzona solarami, prawda, miejscowości całe, wszystkie dachy zagospodarowane, tam, gdzie jest wiatr.
Dachy zagospodarowane, ale subwencje, proszę ojca, cofnięto już na solary, na dachy indywidualnych domów.
No ale te, które,
natomiast
ale
jeśli
te,
chodzi o duże powierzchnie pól, zabroniono tego robić, ponieważ ziemia jest cenniejsza od tego prądu, który w naszej szerokości geograficznej nie jest ekonomicznie na dużych obszarach opłacalny. No on tylko nadaje się do dogrzewania domów i to indywidualnie dla... To można by robić, ale niestety koncerny takim subwencjonowaniem, taką budową nie są zainteresowane.
No właśnie, bo koncerny zawsze mają tutaj duże pole do działania i duże tutaj duży wpływ.
Natomiast u nas odpowiedzialność rządu polskiego za te wszystkie bezkrytyczne zupełnie podejście do tych spraw już zbliża się, myślę, do finału i Polacy muszą zmienić w tych sprawach i innych także zdanie. Dziękuję bardzo i życzę szczęść Boże jeszcze raz dla gości.
Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo panie Stanisławie, chociaż ja się obawiam, że raczej tak to szybko nie nastąpi, skoro po takim wybuchu jak na przykład Amber Gold, prawda?
Afera hazardowa
i tak dalej, tutaj na tych wiatrakach, chociaż no różnie bywa. Jakieś zdanie, myśl pana Stanisława, pan Mirosław, tak?
Warto byłoby sobie postawić pytanie, ponieważ problem elektrowni wiatrowych to jest problem ocean, to nie jest rzeka, to jest problem ocean, więc takich audycji musiałyby być dziesiątki. Natomiast ja zadam państwu pytanie. dlaczego inwestor, który wykłada kilkadziesiąt lub kilkaset milionów złotych farmę wiatrową, nie wykupuje gruntu? Dlaczego w umowach cywilnoprawnych jest formuła dzierżawy?
Odszkodowania ewentualne.
Ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że kończy się ta koniunktura za lat 5-10. I co wtedy?
Rolnik zostaje z wiatrakiem na swoim polu.
Zostają? Dokładnie. Wiatrak, ale
nie,
to jest
rolnik
jeden
zostaje
aspekt.
Z wiatrakiem na swoim polu.
I teraz tak. Przestaje to funkcjonować i do kogo puka urząd gminy? Bo kolej rzeczy jest taka, że szukamy podatnika, tak? Inwestor przestaje płacić podatek od nieruchomości, natomiast tego inwestora już fizycznie nie ma. Szukamy, biura jest zamknięte i nie ma go, tak? Jest gdzieś tam na drugim końcu świata. I do kogo urząd gminy, mój urząd gminy, zapuka o ten 2% podatek od nieruchomości?
To Jana Kowalskiego, właściciela
nieruchomości. 2% od powiedzmy 10 milionów złotych. To wszystko spadnie na właściciela nieruchomości.
Mało tego, w umowy, które podpisują rolnicy, które podpisują właściciele nieruchomości, są tak sprecyzowane, że tam nie ma przepisów. Ja się nie spotkałam, widziałam wiele umów, które mówią z jednej strony o odszkodowaniu, które mówią, kto doprowadzi właśnie grunty do stanu poprzedniego, czyli przed wybudowaniem elektrowni wiatrowych. I my się właśnie tego obawiamy, to co powiedział pan Mirosław, że po nie wiadomo po ilu, po 5, 10, 15, a nawet po 30 latach ten rolnik, a może jego dzieci, zostaną z ogromnym problemem kilkaset ton żelbetonu i nie wiadomo co z tym zrobić, ogromne koszty rozbiórki, czy to rozbierać, czy zostawić i płacić podatki do urzędów gminy. To są ogromne problemy, na które właśnie poprzez takie programy jak dzisiaj chcemy zwracać uwagę, bo zdajemy sobie sprawę na temat elektrowni wiatrowych. Pan Mirosław powiedział, że to jest temat ocean. My mówimy bardzo skrótowo. My w ogóle powinniśmy tak naprawdę omówić każdy aspekt, aspekt zdrowotny po kolei, bo przecież to dotyczy mieszkańców. My robimy takie, dzisiaj tylko takie kompendium najważniejszych informacji, po to tylko, żeby uczulić mieszkańców i po to tylko, żeby zintensyfikować ich do działań, po to, żeby w ich gminach nie wyhodowali z takiego wiatraka, tak, który potem w konsekwencji będzie im przynosił więcej szkód, bo zysków my żadnych nie widzimy.
Wielu tematów nie zasygnalizujemy z uwagi na ramy czasowe, oczywiście, także proszę nam wybaczyć.
Jeden temat chciałbym jeszcze poruszyć, bo tutaj jest pani poseł i do mnie mówimy o patologii na dole, nie tylko na górze i na dole. I tutaj w tej rozmowie takiej bardzo szczerej, nie, i często to emocjonalnej, bo jest, no, gdy się z tym borykamy, to w głowie się nie mieści, że takie rzeczy mogą się dziać. I ja bym tutaj apelował do pani posłów, bo mam wiele też sygnałów, że również samorządowcy, radni z Prawa i Sprawiedliwości też lobbują na rzecz, nie dopuszczają do otwartych, rzetelnych debat, dyskusji i przynajmniej zacznijmy od siebie. Zadeklarujmy sobie, że to nasze środowisko tutaj, to jeżeli chcesz być z nami, to zachowuj się przyzwoicie. I bo ja widzę następne. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie, bo jest nowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii i ja patrząc wstecz, widząc jak dużo myśmy zrobili, jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe, naprawdę musimy sobie postawić teraz sprawę na ostrzu noża. Nie może przejść, bo lobbing tych sił wiatrakowych, sił wrogich ojczyźnie naszej jest nieprawdopodobny z tego, co widzę w Sejmie. Ta nowa ustawa, która miała dawać możliwość dofinansowania tych małych właśnie źródeł energii odnawialnych, nie może się przebić. Ci lobbyści dalej robią, co mogą i w związku z tym ja tutaj proponuję, że naprawdę musimy teraz zrobić wszystko, żeby te rozwiązania, które lobbyści tu są przeprowadzić, żeby nie przeszły.
Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie jest jasne i czytelne. Świadczy o tym między innymi projekt ustawy, który został złożony do Sejmu, który ma być procedowany, mówiący o odległościach. Oczywiście, wszędzie są tylko ludzie, natomiast na pewno po tym dzisiejszym programie, po informacji pana Mariana, uczulę kolegów posłów, kolegów parlamentarzystów, żeby również reagowali w swoich okręgach na dole. radni, tak jak powiedziałam, często są mamieni tymi różnymi takimi problemami, że jeżeli się nie zgodzą na daną elektrownię, to zlikwidują im szkołę, czy nie będzie drogi. Natomiast, tak jak powiedziałam, stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest w tym zakresie jednoznaczne i na pewno te jakieś niedociągnięcia oddolne będziemy eliminować.
No i właśnie, to jest charakter rozmów niedokończonych, że czas nam płynie, a temat się nie wyczerpuje, rozmawiamy. No i pora już podsumowywać tę część naszych rozmów, drugą już, bo pierwsza była w telewizji Trwam. Więc bardzo prosimy tak jeszcze, co najbardziej na uwadze by nam pozostało, co byśmy chcieli przekazać słuchaczom. Ja myślę, że warto tu powiedzieć o stronie, o informacjach, o organizacji i o tych też paragrafach, o których mówił pan Mirosław, które są ważne dla samorządowców, ale to może w ramach podsumowania zaczniemy od pana Piotra, który zgłaszał swoją gotowość. Proszę bardzo.
Szanowni słuchacze, widzimy właśnie, dzisiaj poruszamy problem elektrowni wiatrowych, zagrożenie dla rozwoju wsi polskiej, ale również wyprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom. Wiele dziedzin po prostu jest zagrożonych. Uważam, że to, co się dzieje na polskiej wsi, w polskiej gospodarce, to jest kolejny rozbiór Polski. Rząd, koalicja rządząca nie stara się o dobro swoich mieszkańców, dba właśnie o interesy lobbystów, w tym akurat przypadku wiatrakowym. My potrafimy się organizować, jesteśmy otwarci, odpowiadamy na każdy apel, czekamy właśnie na, i uważam, ta audycja wcześniej w telewizji Trwam, teraz w Radiu Maria, bardziej jeszcze przybliży Polakom właśnie ten problem. Czekamy, będziemy, pomagamy bezinteresownie i będziemy walczyć.
Dalej. Pan Piotr Kurowski. Kto następny? Pan Mirosław Telega. Bardzo prosimy.
Poza wiatrakami naprawdę istnieje życie. Proszę mi uwierzyć. Wspierajmy się. Brońmy małych ojczyzn.
No i ta walka też trochę tak scala te środowiska, prawda?
To są,
że
to jest
test. Udało się nam coś w tej jednej czy drugiej gminie, jak były przykłady, wspólnymi siłami.
Dokładnie.
W tym się udało, to w następnym może też.
Dokładnie, ojcze, to jest test na naszą dojrzałość, taką dojrzałość obywatelską. Organizujmy się, korzystajmy z instrumentów prawa, ponieważ jest ich cała masa, nie będę ich teraz...
Ale te dwa niech pan przypomni, co były na początku powiedziane.
To znaczy, to jest taki kluczyk, który otwiera nam drogę do procedur i ułatwia to procedowanie. Korespondujemy pisemnie.
To zapiszmy sobie, może
tak,
teraz jest okazja.
Wszystko, co robimy w tej materii, ma być odzwierciedlone w dokumencie, czyli korespondencja papierowa, powiem tak literalnie. Piszemy w dwóch egzemplarzach, kopia. Kopia dla siebie do szuflady. Artykuł 11b ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 12 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego. I zostaje państwu bardzo ważny ślad natury prawnej, który potem ułatwia nam życie.
Dziękujemy. Pan Marian Daszyk.
No, ja na koniec powiem tak. Nikt za nas nie rozwiąże naszych problemów. Mimo wszystko musimy przyjąć do wiadomości, że my jesteśmy gospodarzami tutaj. Im szybciej weźmiemy się do roboty, tym lepiej. I to środowisko Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Mieszkańców przed budową elektrowni wiatrowych udowodniło, jakby na to nie patrzył, że w przeciągu tych kilku lat
pokazało się problem i zwycięża się. Naprawdę takich przypadków dziesiątki, a może już setki bym mógł podać. I wielu też, mimo tego narzekania, ale trzeba prawdę też powiedzieć, że jest wielu szlachetnych radnych, wójtów, samorządów. O nich nie mówimy, bo do nich nawet nie dotarli w ogóle wiatrakowcy. I dlatego też pokazujmy te przykłady, a tutaj ojcom za tą kolejną audycję i za kolejne mówienie o tym problemie i organizowanie się szczerze, serca, serdeczne. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. I pani Hanna.
Po pierwsze, nie wierzmy propagandzie, nie wierzmy w to, że wiatraki są dobre, nie wierzmy w to, że przekonania polityczne, światopoglądowe są istotne i ważne. Ważne są wspólne cele, ważna jest uczciwość. To po pierwsze. Po drugie, przestańmy się bać wyrażać własne opinie. A po trzecie, wszystko jest do wygrania. Na stronie wiatraków jest taka myśl, że najpierw cię zignorują, potem wyśmieją, a na końcu zwyciężysz. Z całego serca wszystkim życzę zwycięstwa.
Dziękuję bardzo. I pani poseł Małgorzata Sadurska na sam koniec.
I wszyscy powinni mieć świadomość, że na każdym etapie działalności czy funkcjonowania gminy i podejmowania przez gminy decyzji w sprawie usytuowania elektrowni wiatrowych, mieszkańcy nie tylko mają być informowani, ale mają obowiązek wziąć aktywny udział w stanowieniu prawa. I to jest prawo niezbywalne każdego mieszkańca. Nasze biura poselskie posłów Prawa i Sprawiedliwości są do Państwa dyspozycji na tyle, na ile mamy możliwości, bo jednak ta skala jest ogromna. Staramy się Państwu pomagać, zapraszamy do nas. Mamy nadzieję, że jeżeli w jedności siła, że w przypadku skonsolidowania mieszkańców, zjednoczenia mieszkańców i aktywnego powiedzenia nie, w naszych gminach nie będzie w bliskiej odległości od domostw elektrowni wiatrowych.
No i ten niedzielny wieczór, ten czas nam bardzo pożytecznie popłynął. Myślę, że naszym słuchaczom także. Było jakieś takie powiedzenie, że zróbmy porządek na górze, będzie porządek na dole, a tutaj możemy odwrócić.
Zróbmy
porządek na dole, a może na górze się poprawi, bo tego jakoś oczekuje społeczeństwo. Myślę, te nastroje, no ta elektrownia wiatrowa to tylko jakiś jest jeden z takich przykładów, prawda? Że potrzeba naprawy państwa poukładania po gospodarsku. Tak to kiedyś mówiono, ale tak to jest, no, że musi być dobry gospodarz, który patrzy do przodu na ileś tam lat, a nie tylko na to, co będzie, prawda, przy następnym badaniu opinii społecznej, jakie punkty wyjdą, czy wyskoczą, czy będzie wzwyż, czy niżej i tak dalej. Dziękujemy bardzo za obecność w naszym studiu Państwu, bo wiemy, że też trud dojazdu z całej Polski właściwie z różnych stron, od Podkarpacia po Wielkopolskę, po
Mazowsze.
Dolny Śląsk.
To panią poseł nie wiem, jak zaliczyć. Czy do Warszawy, czy...
Nie, ojcze, cały czas Lubelszczyzna bardzo mocno doświadczona przez firmy wiatrakowe.
Właśnie. Dziękuję Państwu bardzo, naszym gościom, a dziękuję także wszystkim telewidzom i słuchaczom, którzy tworzyli też aurę naszych rozmów, wasze pytania, wasze telefony też nam tutaj bardzo, bardzo pomagały w rozmawianiu na ten temat. Elektrownie wiatrowe zagrożeniem dla rozwoju wsi polskiej.